Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica, audycja Głos z Krakowa, przy mikrofonie Kajetan Rajski. W ostatni poniedziałek odbyła się uroczystość w gmachu Politechniki Krakowskiej, konkretnie w sali senackiej, konferencja prasowa, podczas której przyznano po raz kolejny już nagrodę imienia czcigodnego sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego. Od 1997 roku ta nagroda była przyznawana przez kapitułę ustanowioną przez Fundację Źródło, ale od czasu zaprzestania działalności Fundacji opiekę nad tą inicjatywą przejęło Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka. I w tym roku nagroda została przyznana po raz 25, czyli można powiedzieć, że to taki już srebrny jubileusz tejże nagrody. I z tej okazji właśnie porozmawiam z laureatem tegorocznej nagrody imienia Jerzego Ciesielskiego, z panem Januszem Wardakiem. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Jest pan jednym z założycieli, prezesem Stowarzyszenia Akademia Familijna. Tegoroczny laureat nagrody imienia Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego jest autorem wykładów, warsztatów, artykułów poświęconych wychowaniu dzieci, miłości małżeńskiej, życiu rodzinnemu. Jest również doradcą rodzinnym. Przez kilka lat był wicedyrektorem do spraw wychowawczych Szkoły dla Chłopców Żagle Stowarzyszenia Sternik w Warszawie. Również jest inicjatorem kampanii Mniej Ekranu, Więcej Rodziny, która obecnie skupia na Facebooku około 70 tysięcy obserwujących, a z takich spraw, które w pewien sposób są istotą nagrody imienia Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego, czyli poświęcenie sprawom związanym z rodziną, nie tylko tą rodziną, rodziną innym, ale także rodzinie własnej. Szczęśliwy mąż od 26 lat, ojciec 10 dzieci w wieku od 5 do 25 lat. To takie krótkie przedstawienie. O tych sprawach, o panu będziemy rozmawiać w dzisiejszej audycji Głos z Krakowa. Zacznijmy od spraw najważniejszych, fundamentalnych pana rodziny. 10 dzieci. Myślę, że wszyscy słuchacze są pod olbrzymim wrażeniem.
Tak, no jest to wielka łaska dla naszej rodziny. Tak to odbieramy. To nie jest jakaś nasza wielka zasługa. No naszą, powiedzmy, naszą jako małżeństwa, naszym wkładem jest otwartość na życie i też wiemy i jesteśmy za to bardzo wdzięczni. Wiemy, że dzisiaj jest bardzo wiele małżeństw, które chciałoby mieć większą rodzinę niż mają i mają z tego powodu, mają różne trudności. Więc rzeczywiście mamy dużą rodzinę, już raczej dzieci trochę podrośnięte, czwórka już jest pełnoletnia, studiuje, czy jest w okolicach po studiach, 5 synów jest w szkole. W tej chwili mamy taką sytuację w tym roku szkolnym, że najmłodszy jest w pierwszej klasie szkoły podstawowej, najstarszy w klasie maturalnej, także obstawiamy, że tak powiem.
Pełen przekrój.
Tak, wszystkie etapy. I jeszcze mamy najmłodszą córkę, która ma 5 lat. Mamy 6 synów i 4 córki. Nasze dzieci są bardzo różne. Część z nich, większość z nich odziedziczyła pewne cechy po rodzicach, między innymi zainteresowanie językami obcymi i muzyką, ale jeśli chodzi o inne zainteresowania i temperamenty, to jest naprawdę pełny przekrój, bardzo, bardzo jest to bogate spektrum możliwości, także cieszymy się, że mamy taką rodzinę, no i cały czas wiemy, że to jeszcze ta ogromna część pracy wychowawczej jeszcze przed nami, bo ta praca wychowawcza kończy się wtedy, kiedy dzieci są w pełni samodzielne, mają swoją pracę, mieszkają samodzielnie, zakładają swoje rodziny. Na tym etapie jeszcze nie jesteśmy, to jest jeszcze przed nami.
No ale to nie będzie chyba raczej koniec pracy wychowawczej, bo jeszcze wnuki, ej daj Boże prawnuki, więc myślę, że jeszcze wiele pociech przed państwem. Wspomniałem, że jest pan jednym z założycieli i prezesem Stowarzyszenia Akademia Familijna.
Tak, Akademia Familijna to jest stowarzyszenie, które od 17 w tej chwili lat, 18 właściwie, prowadzi w Polsce takie kursy dla rodziców i małżonków. Te kursy mają takie założenie, żeby były jak najbardziej praktyczne, to znaczy trochę tam wykładamy, trochę mówimy rzeczy teoretycznych, ale one przede wszystkim służą temu, żeby właśnie małżonkowie i rodzice dzielili się ze sobą swoim doświadczeniem. To jest taka, można powiedzieć, kierowana dyskusja w oparciu o pewne historie rodzinne, które uczestnicy omawiają. I my wierzymy, i to się sprawdza, że jeśli damy rodzicom okazję do refleksji nad swoim wychowaniem, do podzielenia się najpierw ze sobą, jako mama i tata, a potem z grupą znajomych, potem z czasem nawet przyjaciół, podzielenia się swoim doświadczeniem wychowawczym, wymienienia się możliwymi rozwiązaniami różnych sytuacji, to okazuje się, że na ogół rodzice dochodzą do bardzo dobrych rozwiązań. Sam ten fakt właśnie zastanowienia się nad sobą, takiego spokojnego zatrzymania się i wymiany doświadczeń powoduje, że życie tych rodzin się poprawia. Mamy też na to dowody w postaci świadectw uczestników naszych kursów. Też robiliśmy badania skuteczności tych kursów, więc rzeczywiście w ogromnej większości uczestnicy potwierdzają, że czują się pewniej w swojej roli rodziców, że są mniej zestresowani, czują, że ten obszar wychowania lepiej działa, że ich rodzina staje się lepsza tak naprawdę. My jesteśmy przekonani, że każda dobra rodzina może stać się jeszcze trochę lepsza. Te kursy nie są przeznaczone dla sytuacji takich bardzo trudnych, patologicznych. Są do tego inne narzędzia, terapie czy mediacje. To są raczej, my mówimy, że to są kursy dla rodzin dobrych, które chcą być jeszcze lepsze i wierzymy, że jest ogromna potrzeba takiej pracy, bo jest dużo rodzin dobrych, z dobrymi intencjami, które są zagubione, które popełniają takie proste błędy, potem się są sfrustrowane i tym rodzinom staramy się pomóc. Natomiast te kursy zakładają taki minimum, jakim jest dobra komunikacja czy otwartość na komunikację między małżonkami. Jeśli tego nie ma, to znaczy konflikt na przykład jest już tak nabrzmiały, że nie ma tej komunikacji, no to ta metoda nie będzie działała dobrze.
Ale to jest o tyle cenne, że zazwyczaj, kiedy mówimy o jakimś takim doradztwie rodzinnym, o jakichś konsultacjach właśnie dotyczących spraw rodzinnych, to zazwyczaj mówimy już o sytuacjach trudnych, kiedy coś nie gra, kiedy jest jakiś konflikt między małżonkami, kiedy jakieś są problemy wychowawcze, kiedy coś, zachowanie dzieci pozostawia wiele do życzenia, rodzice sobie z tym nie radzą i wtedy szukają pomocy. A tutaj to jest o tyle cenne, że sytuacja normalna, no pewnie trudności jakieś się pojawiają, bo wszędzie się pojawiają, ale nie są jakieś bardzo poważne i mogą otrzymać pewną poradę, pomoc.
Dokładnie tak, to znaczy my mamy taką wizję właśnie, to nazywamy to działaniem proaktywnym, czy rodzicielstwem proaktywnym, to znaczy nie czekamy, aż pojawią się duże problemy. Staramy się, oczywiście tak jak pan redaktor powiedział, w każdej rodzinie pewne problemy są, raczej to jeśli ktoś by stwierdził, że nie ma żadnych problemów z wychowaniem, to znaczy, że słabo zna swoją rodzinę, czy małżeństwo, więc my staramy się działać proaktywnie, to znaczy pokazujemy, jakie rzeczy są ważne, jakie rzeczy też na przykład jeśli chodzi o wychowanie, jakie rzeczy można przewidzieć w przyszłości, tak? Co trzeba zrobić dzisiaj, żeby uniknąć poważniejszych problemów na przyszłość. I wierzymy, że to wsparcie dla dobrych rodzin, które chcą być jeszcze lepsze, jest czymś bardzo ważnym. Między innymi dlatego, że te dobre rodziny, też staramy się o tym mówić tym rodzinom, że te dobre rodziny są ważnym świadectwem dla innych. To znaczy zawsze to jest tak, że dobra rodzina nie jest nigdy sama w tym znaczeniu, że to jest widoczne. Znaczy rodzina, która ma kilkoro dzieci, jeżeli Pan Bóg ich dziećmi obdarzył, ma kilkoro dzieci, są szczęśliwi, są zadowoleni z tego, jacy są nadal się jako rodzice kochają. Widać, że te dzieci są dobrze wychowane. To jest bardzo ważne świadectwo dla innych rodzin, które często przeżywają poważne trudności, czy w ogóle takie myślę, że wiele rodzin przeżywa dzisiaj wątpliwości, czy w ogóle jest możliwe dzisiaj dobre wychowywanie dzieci. Często myślę, że sporo rodzin ma wokół siebie tak dużo złych przykładów, że tracą wiarę w to, że jeszcze dzisiaj może być dobrze, że może kiedyś to tam takie rodziny dobre istniały, dzisiaj już nie. Więc my mamy nadzieję, że co roku nasze kursy kończy kilkaset osób, blisko 1000 w tym roku, więc mamy nadzieję, że to jest takie ziarenko rzucone w Polskę, które powoduje, że które promieniuje na inne rodziny, to znaczy zachęca do tego, żeby o dobre rodziny walczyć i daje przykład tego, że dzisiaj też można być dobrym małżeństwem i mieć dobrą rodzinę.
No właśnie, ale też wspomnieliśmy już o tym, że są też trudne przypadki. Jest pan doradcą rodziny, więc pewnie z takimi trudniejszymi sprawami ma pan również do czynienia. Nie chodzi oczywiście o konkretne historie, ale jakby pokusiłby się pan o scharakteryzowanie jakichś największych zagrożeń, które czyhają na współczesną rodzinę polską anno Domini 2021. Jakie to są zagrożenia?
Na pewno z takich rzeczy poważnych, które dla rodzin są autentycznie trudne, bo można tutaj odróżnić takie rzeczy, którymi ludzie się martwią i takie, które są naprawdę trudne, tak? Bardzo wielu rodziców na przykład martwi się.
A to właśnie bardzo ciekawe. I jaka jest różnica między tymi, które są, można powiedzieć, rzeczywiste problemy, a takie, które są tylko w naszej wyobraźni?
Typowym problemem, który nie chcę powiedzieć, że nie jest problemem, tylko nie jest problemem tak poważnym, jak rodzice sądzą, to jest rywalizacja między rodzeństwem. I bardzo często rodzice się, czy szerzej relacje między rodzeństwem. I bardzo często rodzice się martwią, że dzieci się kłócą, że się czasami biją, że nie ma takiej zgody, tak? I tutaj no, jest u podstaw tego jest błędne założenie, że normalną sytuacją między rodzeństwem jest pełna zgoda i harmonia i to warto porozmawiać, że oczywiście można zmierzać i trzeba do tego, żeby było lepiej, ale pewien stan pewnego napięcia, pewnej rywalizacji jest czymś naturalnym. Podobnie na przykład rodzice się bardzo przejmują tematem emocji swoich dzieci, czy są w stanie w te emocje właściwie odczytać, czy są w stanie zareagować w tych sytuacjach emocjonalnych. I znowu to nie jest rzecz oczywiście, którą można bagatelizować, ale najczęściej jak się potem rozmawia, to nie są rzeczy poważne. To znaczy z tego nie wynikają poważne problemy. Myślę, że największe problemy, chyba dwa takie wskazał. Jeden to jest na pewno dzisiaj świat mediów cyfrowych. I to jest temat realny i tutaj raczej powiedziałbym odwrotnie, to znaczy jak ktoś uważa, że ten temat u niego działa fantastycznie i nie ma najmniejszych problemów, wszystko jest super i pod kontrolą, to znaczy, że prawdopodobnie nie do końca wie, co się dzieje.
Ostatnio czytałem takie statystyki, że przeciętny nastolatek spędza od 4 do 6 godzin na smartfonie dziennie, a wydaje mi się, że to i tak są ostrożne szacunki.
Tak, są badania kolejne, które pokazują, że to rzeczywiście jest no taki trudny obszar, który też jest o tyle trudny, że celem nie może być dzisiaj, bo my wszyscy żyjemy w świecie cyfrowym, celem nie może być odcięcie tych młodych ludzi. To jest ani i nie jest realne dzisiaj i nie byłoby wartościowe, bo zwłaszcza powiedzmy nastolatki muszą też uczyć się korzystać właściwie z tych mediów. Natomiast właśnie tutaj w tym leży kłopot, tak? To znaczy jak uczyć młodych ludzi korzystania w sposób taki, żeby te rzeczy, te aspekty wartościowe przeważały nad ryzykami, żeby to nie było wiele godzin spędzonych przed ekranem kosztem własnego zdrowia, relacji z innymi, nauki, innych rzeczy, bo to, co nazywamy takim dysfunkcyjnym korzystaniem z mediów cyfrowych, to są właśnie sytuacje, w których następuje zaniedbywanie innych ważnych dziedzin życia z powodu tego, że za długo korzystam ze smartfona czy z innych mediów cyfrowych.
To jak w takim razie uczyć takie dziecko odpowiedzialnego, odpowiedniego korzystania ze smartfona czy w ogóle z sieci internetowej?
No to jest właśnie ten, powiedzmy, problem, to zagadnienie było przyczyną uruchomienia przez grupę osób tej kampanii Mniej ekranu, więcej rodziny, ale nie tylko tej, bo jest kilka też, są nowe projekty, w których biorę w tej chwili udział. I chodzi o to, żeby pomagać rodzicom z jednej strony uświadamiać, że jest to trudna rzecz. Nie chodzi o to, żeby rodziców straszyć, raczej chodzi o to, żeby ich uświadamiać, że to jest wyzwanie, znaczy, że z tym nie możesz tego tematu zostawić po prostu samopast. On musi być zagospodarowany. Ale z drugiej strony trzeba pomóc rodzicom, dać konkretne narzędzia do tego, jak sobie w tej dziedzinie radzić. I tutaj są dwa rodzaje narzędzi i trzeba pamiętać, że oba są potrzebne. To znaczy z jednej strony to są powiedzmy klasyczne narzędzia wychowawcze, to znaczy rodzic, który nie ma autorytetu, który nie zna życia swojego dziecka, który nie komunikuje się z nim dobrze, nie poradzi sobie z tym tematem, choćby nie wiem jak zaawansowane środki techniczne zatrudnił do tego. Natomiast z drugiej strony są sytuacje takie, i zwłaszcza to dotyczy młodszych dzieci, że konieczna jest ochrona tych dzieci poprzez na przykład filtry treści przed treściami, które mają fatalny wpływ, takie jak na przykład pornografia, które dzisiaj w mediach cyfrowych są bardzo łatwo dostępne i jeśli my dajemy dziecku narzędzie, zwłaszcza w postaci smartfona, który ma też charakter taki osobisty, łatwo powiedzmy gdzieś tam się ukryć z tym smartfonem, dajemy takiego smartfona bez narzędzia zainstalowanego w postaci filtra treści, no to postępujemy po prostu nieodpowiedzialnie. To znaczy narażamy dziecko na treści, które są absolutnie dla niego nieprzeznaczone. No część z nich, tak jak pornografia, w ogóle nie jest przeznaczona dobra dla nikogo, tak? Ale szczególnie szkodzi dzieciom, powoduje takie no, trudno odwracalne skutki i za to są odpowiedzialni rodzice, dlatego że badania też pokazują, że te młodsze dzieci nie szukają takich treści, to znaczy one, większość z nich po raz pierwszy trafia na te treści w sposób przypadkowy. I tutaj jest zadanie rodziców, żeby tym się konkretnie zająć. Więc dwie rzeczy. Trzeba po prostu budować autorytet, komunikować się dobrze z dziećmi, wchodzić w ten świat dziecka, również w ten świat cyfrowy. Znaczy nie może być tak, że rodzic mówi, że to wszystko jest, co robi się, jest bez sensu i ma być po prostu jak najmniej. Trzeba też się zainteresować, bo to są rzeczy dla tych dzieci ważne. Ale szczególnie w przypadku tych dzieci młodszych, trzeba zastosować pewne rozwiązania techniczne i na tym też polega problem, że te rozwiązania techniczne, przynajmniej dzisiaj, są dość skomplikowane we wdrożeniu. Znaczy nie ma takich, ja tym tematem w tej chwili akurat bardzo dokładnie się zajmuję z gronem ekspertów, nie ma takiego rozwiązania, że po prostu wciskamy guzik i dziecko jest bezpieczne, tak? Wymaga to pewnego wejścia ze strony rodziców w ten świat cyfrowy, zapoznania się z tymi rozwiązaniami i to jest dlatego trudne, tak? Nie każdy rodzic ma i kompetencje, i czas, żeby się tym zająć. Natomiast konieczne jest zajęcie się tym tematem.
A mając świadomość tego, że każde dziecko jest inne, ale gdyby spróbował pan podać jakiś przybliżony wiek, w którym można już, może rodzic kupić dziecku smartfona, takiego już własnego, nie na zasadzie, że od rodziców dostaje na przykład godzinkę, żeby sobie coś tam, czy pół godziny, żeby coś obejrzało, tylko już własny smartfon. W jakim wieku?
To jest temat, który rzeczywiście to pytanie bardzo często dostaję od słuchaczy moich wykładów, czy warsztatów, czy przez internet. Rzeczywiście, to znaczy to pytanie jest bardzo ważne, bo ja z moich obserwacji wynika, że smartfon to jest, czy kupienie smartfona własnego, to jest często taki moment przełomowy w życiu dziecka, w sensie w życiu, w obcowaniu z tym światem cyfrowym, dlatego że on daje, ponieważ ma charakter osobisty, daje tak łatwy dostęp do treści, które łatwy i niewidoczny dla innych, powiedzmy w porównaniu do komputera stacjonarnego, który gdzieś tam stoi, czy laptopa, który gdzieś stoi w przestrzeni wspólnej i z grubsza wiadomo, co dziecko robi, no ze smartfonem jest inaczej, tak? Bo ono się nie musi się nawet chować, po prostu w swoim pokoju to, co robi, już tego nikt nie widzi. Więc to rzeczywiście, na tym się trzeba dobrze zastanowić, jaki to jest moment. Ja tutaj na to pytanie odpowiadam w taki sposób, że najpierw się trzeba zastanowić, po co kupujemy smartfona, dlatego zanim, w jakim wieku, dlatego że jeżeli rodzic, argumentem rodzica jest to, że chce kupić smartfona po to, żeby z dzieckiem się komunikować,
to niepotrzebny jest smartfon.
To przypominam, że nadal istnieją takie rozwiązania jak telefony klasyczne, których oczywiście dzieci bardzo nie lubią, bo zwłaszcza jak rówieśnicy mają smartfony, ale do tego, żeby się dodzwonić i wysłać SMS-a i odebrać wiadomość, to wystarczy. Natomiast odpowiedź na to, od kiedy dostać, można dać dziecku smartfon.
Ale, przepraszam, że wydę słowo, ale wydaje mi się, że właśnie ta kwestia rówieśników jest chyba tym, co najbardziej popycha dziecko do tego, że chce mieć już swojego smartfona.
Dokładnie tak. To znaczy, trzeba powiedzieć, że ja prawie nie spotkałem rodziców, którzy sami świadomie podjęli decyzję, tak, chcemy kupić dziecku smartfona i to jest dla niego dobre. Prawie zawsze to jest presja społeczna. Ale zobaczmy też, to jest ciekawe, że skoro to jest presja społeczna, to pytanie, gdzie ona się zaczyna? To znaczy, w jakimś momencie są rodzice, którzy łatwo dają na to zgodę, prawda? I potem powstaje taka fala, która powoduje, że ta presja rośnie. Więc
no, niestety zauważalna jest taka tendencja, no to można też zauważyć, czy w restauracjach, czy w parkach, czy gdziekolwiek indziej, czy jak ma się jakiś kontakt większy lub mniejszy z rodzicami, którzy mają małe dzieci, że smartfon jest takim czymś, zajmij się tym i daj mi spokój, prawda? Czyli chcę mieć teraz pół godziny czy 15 minut dla siebie, to weź sobie smartfona i no i wejdź sobie w ten świat, a po 15 minutach, po pół godzinie z tego świata cię zabiorę albo i nie.
No właśnie, tu trzeba też przyznać, że często to jest wygoda rodziców, prawda? To znaczy łatwiej zdać smartfona niż zaproponować coś innego. Jeśli chodzi o tą presję rodziców, ja odpowiadam na to w taki sposób, że trzeba przeciwstawić się presji rówieśniczej, dlatego że jeśli tego nie zrobimy na poziomie smartfona, to potem będzie presja na wczesne picie alkoholu, nocne imprezy, różne substancje uzależniające i też będzie taka sama presja. Znaczy wszyscy biorą albo wszyscy piją, tak? Więc trzeba nauczyć dziecko, jeżeli chcemy przekazać dziecku jakieś wartości dotyczące, no takie jak na nasze, prawda, jako rodzice, to musimy nauczyć tego, żeby potrafiło płynąć pod prąd. To znaczy nie zawsze musi płynąć z prądem.
Kończąc, to jest chyba najtrudniejsze, ale jeszcze chciałem zapytać o ten wiek, bo nie padła jakaś konkretna liczba.
Więc kończąc ten temat wieku, ja po pierwsze warto, to jest jeden z ekspertów odpowiada, że wtedy można dać smartfona, kiedy dziecko jest w stanie zmierzyć się z tymi treściami, które są w internecie. I ja osobiście to praktykujemy w domu, chociaż wiem, że to jest bardzo trudne. Dzieci nasze dostają smartfony, kiedy idą do liceum. Wiem, że to brzmi dla wielu rodziców abstrakcyjnie, ale to jest ten wiek, kiedy uważam, że dziecko jest w stanie, bo też trzeba pamiętać, że w jakimś momencie ono musi się zmierzyć, znaczy musi powiedzieć, nawet jak coś zobaczę, to nie chcę, prawda? To nie jest tak, że zawsze to dziecko będzie można przypilnować. Generalnie im później, tym lepiej, ale w liceum myślę, że to jest dobry wiek.
Chciałem jeszcze zapytać o szkolenia, które prowadzi pan dla firm. Warsztaty dla firm Life and Work. Czyli takie, które mają uczyć, no właśnie czego? Harmonii między życiem i pracą. Czy można powiedzieć, że to jest takie powtórzenie tej popularnej dosyć w różnych czasopismach, jakichś szkoleniach, zasady work-life balance?
Tak, jest to znaczy mówimy, tak tę dziedzinę się nazywa, chociaż ja osobiście tego określenia nie lubię i dzisiaj coraz częściej się od tego pojęcia odchodzi, bo pojęcie work-life balance daje takie czy wychodzi, jakby jest z przyjętym założeniem, że to są dwa obszary życia człowieka, które są tak naprawdę grą o sumie zerowej. To znaczy, że jak mogę być lepszym rodzicem, jak coś wyrwę z pracy, jak mogę lepiej pracować, jak coś to tylko poprzez to, że rodzina ucierpi, tak? Więc ja uważam, że to jest błędna wizja. To znaczy, dlatego bardziej mi bliższa jest taka wizja szukania synergii, to znaczy szukania rzeczy wspólnych. I takich poprzez, że ja poprzez to, że jestem rodzicem, jestem lepszym pracownikiem i poprzez to, że jestem dobrym pracownikiem, jestem lepszym rodzicem. Ja na przykład dzisiaj bardzo często zauważam rodziców, spotykam rodziców, którzy są bardzo dobrze wyszkoleni zawodowo w wielu dziedzinach, powiedzmy pracują w jakichś dużych firmach i sprzedaży, i negocjacji, i finansów, i pracy grupowej i jakby się dobrze przyjrzeć, to bardzo duża część ich kompetencji przydałaby się w domu i oni w domu ich nie stosują. To znaczy mają taką właśnie błędną wizję rozdzielania tych dwóch obszarów. Tymczasem trzeba pamiętać, że mi jest bliska akurat wizja, też o tym mówił dużo założyciel Opus Dei, święty José María Escrivá, wizja jedności życia. To znaczy my mamy jedno życie, nie mamy dwóch. Jak ja będę innym człowiekiem, który, prawda, innym w pracy, innym w domu, no to jest taki stan schizofreniczny. Jestem dobrym, zadowolonym pracownikiem, jestem silnym autorytetem dla swoich podwładnych, powiedzmy, i dobrym takim pozytywnym autorytetem, powinienem być takim samym autorytetem w domu dla dzieci, tak? Potrafię się dogadać z ludźmi w firmie, to znaczy potrafię również rozwiązać konflikty, które pojawiają się w domu. I ta wizja jest mi bliższa. Natomiast no, zachowujemy to hasło work-life balance, dlatego że ono jest bardziej zrozumiałe i tak naprawdę rzeczywiście widzimy, że dzisiaj jest to poważny temat, że te dwie dziedziny konkurują de facto ze sobą i często, myślę, zwłaszcza mężczyźni mają taką skłonność uciekania w pracę, zwłaszcza kiedy w domu jest trudno, kiedy są nastolatki albo kiedy się jakieś porażki wychowawcze, kiedy brak akceptacji jest tego, co oni robią. No i wtedy facet co robi? Ucieka tam, gdzie mu się udaje i często te sukcesy życiowe, mówię nie tylko mężczyźni, ale często myślę mężczyźni odnoszą w tej sferze zawodowej, a my bardzo potrzebujemy takiego poczucia, że jesteśmy skuteczni, że nam się udaje i kiedy nie udaje nam się w domu, uciekamy w pracę, zamiast starać się powalczyć o to, żeby w domu też być skutecznym.
I ostatnie pytanie, bo powiedzieliśmy o dzieciach, mówiliśmy o doradztwie rodzinnym, mówiliśmy o Stowarzyszeniu Akademia Familijna, o warsztatach dla firm, no ale na samym końcu myślę, że pani Anna się nie obrazi, ale chciałem zapytać o żonę. No na pewno współwychowanie razem z panem tylu dzieci na pewno zajmuje znaczną część energii, ale czym oprócz wychowania się zajmuje?
No my mamy takie, można powiedzieć, taką szczęśliwą sytuację, że pracujemy razem, to znaczy mamy swoją działalność i właściwie wszystkie nasze aktywności są wspólne. Oczywiście to można dyskutować, czy to jest pozytywne, bo wielu ludzi mówi, że to jest bardzo trudne. Wydaje mi się, że nam się to udaje, to znaczy to rzeczywiście de facto my się zajmujemy, można powiedzieć, sprawami rodzin zawodowo w tej chwili, to znaczy i w naszej pracy wydawniczej, w tym, co w książkach, które wydajemy, czy w warsztatach, to wszystko są podobne tematy wychowawcze. Zajmujemy się tym razem. Nie jest to, myślę, dla nas trudne, w sensie nie generuje konfliktów, raczej nam daje okazję do dłuższego bycia razem, też okazję do wspólnych wyjazdów. My mamy z Anią absolutną jasność, że nasze małżeństwo jest na pierwszym miejscu, przede wszystkim w sferze ziemskiej, tak? Po Panu Bogu na pierwszym miejscu. To znaczy i praca, i wychowanie również, i relacje z dziećmi powinny być na drugim miejscu po to, żeby to wszystko było na właściwym miejscu. Więc na pierwszym miejscu Pan Bóg i nasze życie wewnętrzne, na drugim miejscu nasze życie małżeńskie i potem życie rodzinne i potem inne rzeczy. I możemy powiedzieć, że to z naszego doświadczenia rzeczywiście dobrze działa. Też nie mamy takiego, nigdy nie mamy poczucia, że na przykład jak wyjeżdżamy razem, żeby mieć czas dla siebie, czy wychodzimy razem, nigdy nie mamy poczucia, że nasza rodzina czy dzieci, że na tym cierpią, tak? Że tutaj niestety, ale kosztem dzieci wyszliśmy na randkę, jesteśmy przekonani, że nasze dzieci potrzebują rodziców zadowolonych z życia, spełnionych, którzy mają obok siebie taką bardzo bliską osobę i tą sytuację tworzy szczęśliwe małżeństwo. I jesteśmy przekonani, że to jest taka inwestycja, która jest dla nas najważniejsza. I na ten moment mogę powiedzieć, że dziękujemy Panu Bogu, że tak się dzieje. To znaczy mamy 26 lat stażu małżeńskiego i udaje się nam być blisko siebie, być zakochanymi i dzięki temu też tworzyć tą rodzinę, którą mamy.
A więc słyszą, drodzy radiosłuchacze, że Kapituła podjęła jak najbardziej słuszną decyzję, przyznając panu Januszowi Wardakowi nagrodę imienia czcigodnego sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego, ojca rodziny, bo taka jest pełna nazwa przyznanej po raz 25 nagrody, tym razem już przyznanej przez Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka. W ostatni poniedziałek, 11 października o godzinie 12 odbyła się konferencja prasowa, w czasie której został zaprezentowany laureat. Później o godzinie 13.30 w Bazylice pod wezwaniem świętego Floriana odprawił mszę świętą i homilię wygłosił arcybiskup Marek Jędraszewski. Dziękujemy rodzinie Radia Maryja za obecność podczas tego wydarzenia, a panu serdecznie gratulujemy. A my słyszymy się za tydzień o zwykłej porze. Szczęść Boże!